Bezpieczeństwo, siły zbrojne i konflikty na świecie. Sekcja militarna. Leśnik i Goździewicz na podróży bez paszportu.
Witam szanownych słuchaczy w nowym odcinku sekcji militarnej. Witają Was znany, lubiany, szanowany pan komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz.
Szanowny ukradł mi tak zwaną linię albo tekst, ale dobrze, dziękuję uprzejmie. Więc popularny, niezwykle obserwowany i cieszący się ogromnym uznaniem Tomasz Leśnik po drugiej stronie.
Dziękuję uprzejmie. Zanim przejdziemy do meritum, jak zwykle redakcyjnie, jeżeli się Wam spodoba ten materiał, prosimy o łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Na kanale znajduje się bardzo wiele wartościowych materiałów z udziałem wielu szanownych gości oraz oczywiście sekcja komentarzy pod materiałem stoi dla Was otworem. Zapraszamy także propozycje nowych tematów.
Na przykład nowych tematów, ale również sugestii odnośnie tego, jak moglibyśmy ewentualnie poprawić czy usprawnić odbiór sekcji militarnej przez naszych szanownych słuchaczy.
Oczywiście. Kolegium redakcyjne nasze jako temat dzisiejszego spotkania wybrało broń chemiczna na Ukrainie w tym konflikcie. Tu od razu mogę tak na wstępie zaznaczyć, broń masowego rażenia to nie jest coś, moja działka, ale tutaj zaznaczymy, dlaczego mimo wszystko poruszymy ten temat. Użycie broni masowego rażenia, obojętnie czy mówimy ABC, czyli atom biologiczna, chemiczna, jest w tym konflikcie, na szczęście dla nas wszystkich, pewnego rodzaju czerwoną linią, której strony, a zwłaszcza Rosja, z wielu różnych przyczyn nacisku międzynarodowego, a zwłaszcza Chin, bez których to Chin prowadzenie działań przez Rosję byłoby zdecydowanie trudniejsze, jest po prostu elementem nieprzekraczalnym. I mam nadzieję, że to się nie zmieni i mimo zapowiedzi różnych rosyjskich propagandystów czy niektórych przedstawicieli władz Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem pana Miedwiediewa, to nie ulegnie zmianie i nadal rozważania na temat czy atomu, czy broni chemicznej jako broni masowego rażenia będą czysto pozostaną czystą teorią w tym konflikcie.
To znaczy, jeżeli chodzi o broń masowego rażenia, to tak, natomiast no, doniesienia o użyciu broni chemicznej, tu sobie uszczegółowimy za chwilę, po rosyjskiej agresji na Ukrainie są dość liczne, ale do tego dojdziemy za moment, tak? Na szczęście, za wyjątkiem pewnego rodzaju delirycznego albo pijackiego bełkotu, bo trudno to inaczej określić, ze strony Dmitrija Miedwiediewa, nic nie wskazuje na zamiar użycia broni masowego rażenia przez stronę rosyjską, aczkolwiek groźby mniej lub bardziej realne w mediasferze się pojawiają. Tym niemniej brałbym poprawkę na to, z jakiego źródła one pochodzą, w jakim kontekście się pojawiają i niekoniecznie traktowałbym je jako przejaw oficjalnej i rzeczywistej polityki Kremla.
Tak, zdecydowanie. No, ja staram się być dyplomatyczny, ale zwykle pan komandor ujął to wyjątkowo konkretnie. Natomiast jeżeli już temat BMR mamy niejako z głowy zaznaczony, skupmy się na tych innych elementach broni w sumie chemicznej, czyli broni zapalającej i tu rozpalającego w swoim czasie strasznie mocno użycia czy ładunków fosforowych, czy tetrytowych, jako użycia zakazanej broni chemicznej, co nie powiem szczerze, jak czytałem tamte wpisy, spowodowały one u mnie bardzo gwałtowny odruch nerwowy, bo jako żywo broń zapalająca per se nie jest zakazana. Coś się mylę?
Więc tutaj należałoby postawić, czy zacząć od bardzo podstawowych założeń. Przede wszystkim broń chemiczna jako taka zakazana konwencją o zakazie stosowania, produkowania i składowania broni chemicznej kontra wykorzystywanie niedozwolonych. Czy wykorzystywanie w niedozwolony sposób substancji stanowiących tak naprawdę chemiczne środki kontroli tłumu? To jest jedna kwestia. Druga kwestia, absolutny absurd, absolutne niezrozumienie zasad rządzących użyciem broni zapalającej w międzynarodowych konfliktach zbrojnych zgodnie z tak zwanym protokołem dodatkowym trzecim do konwencji CCW, czyli do konwencji o zakazie stosowania niektórych broni konwencjonalnych, których użycie może powodować zbędne cierpienia lub nadmierne obrażenia. I tutaj protokół trzeci reguluje zasady użycia broni zapalających. A już wielokrotnie mówiłem, że przede wszystkim sama definicja broni zapalającej, zawarta w artykule 1 ustęp 2 protokołu 3 do konwencji CCW, jest na tyle wąska, iż zostawia stronom tej konwencji, do których zaliczają się zarówno Ukraina, jak i Rosja, dość szerokie pole manewru w kwestii wykorzystania niektórych rodzajów uzbrojenia. O szczegółach za chwilę. Druga kwestia. Wbrew obiegowym opiniom, powielanym czasami kompletnie bezrefleksyjnie, żeby nie powiedzieć bezmyślnie, przez media głównego nurtu, broń zapalająca nie jest zakazana per se. Zakazane jest użycie lotniczych bomb zapalających w pobliżu skupisk ludności cywilnych, i o tym mówi artykuł 2 protokołu 3 do konwencji CCW. Ale jeżeli skupimy się na kwestiach technicznych, na definicjach zawartych w artykule 1 tego protokołu dodatkowego, to okaże się, iż z lotniczą bronią zapalającą są de facto tylko bomby lotnicze. Więc pociski artylerii rakietowej z głowicami o działaniu zapalającym nie mieszczą się w zakresie tej definicji, więc ich użycie nawet w pobliżu skupisk ludności cywilnej nie stanowi naruszenia prawa konfliktów zbrojnych. Nie stanowi naruszenia zakazu wynikającego z protokołu 3 do konwencji CCW. A jeżeli wczytamy się w jeszcze większe techniczne szczegóły, okaże się, że tak zwana broń połączonych efektów, na przykład zapalająco-burząca, odłamkowo-zapalająco-burząca, przeciwpancerno-zapalająca, oświetlająco-zapalająca, smugowo-zapalająca, czy przeciwpancerno-odłamkowo-zapalająca, jaką amunicja połączonych efektów nie wyczerpuje kryteriów broni zapalającej w rozumieniu protokołu 3 do konwencji CCW. Więc niesławne bomby typu OWZAP 500, OWZAP od rosyjskiego, czy rosyjski skrót od słów oskołoczna, fugasno, zażegacielna awiacyjna bomba, czyli burząco, odłamkowo zapalająca bomba lotnicza, jako amunicja tak zwanych połączonych efektów, nie jest uznawana za broń zapalającą w rozumieniu protokołu 3 do konwencji CCW. I teraz też ciekawostka, o której zresztą korespondowaliśmy z szanownym Tomaszem Leśnikiem. Amerykańskie pociski typu ATACMS w jednej z wersji, w jednej z kompletacji zawierają subamunicję tak zwanego połączonego działania czy podwójnego działania przeciwpancerno-zapalającą z pierścieniami cyrkonowymi, które mają cyrkon zawarty w tych pierścieniach, ma wywoływać efekt zapalający, niejako zwiększający rażenie lekko opancerzonych celów pojazdów przeciwnika. I tego typu subamunicja też nie stanowi broni zapalającej w rozumieniu protokołu 3 do konwencji CCW. A tego typu subamunicja jest dostarczana na Ukrainę razem z pociskami typu ATACMS w tych względnie nowszych kompletacjach. Więc nie demonizowałbym przede wszystkim broni zapalającej jako takiej, a po drugie apelowałbym do mediów głównego nurtu o precyzję i rzetelność w informowaniu opinii publicznej na temat faktycznych ograniczeń dotyczących użycia określonych typów uzbrojenia w konfliktach zbrojnych, bo tutaj też dość częstym błędem jest stwierdzenie, iż stosowanie amunicji kasetowej przez Rosję jest nielegalne. No to
Absurdalne.
należałoby zadać pytanie w takim razie, dlaczego stosowanie amunicji kasetowej przez stronę ukraińską jest legalne? A odpowiedź jest bardzo prosta. W obu przypadkach stosowanie amunicji kasetowej jest legalne, ponieważ ani Ukraina, ani Rosja nie są sygnatariuszami konwencji dublińskiej o zakazie stosowania amunicji kasetowej i obie strony, czyli i Rosja, i Ukraina, mają pełne prawo stosowania amunicji kasetowej w toczącym się konflikcie. Więc rzetelność, odrobina chociaż zagłębienia się w temat, wystarczyłyby do tego, żeby przekazywać opinii publicznej prawdziwy obraz sytuacji, a nie propagandową papkę, według której stosowanie określonego rodzaju uzbrojenia zostało zabronione przez prawo konfliktów zbrojnych.
Nie, dokładnie, bo to jest po prostu pomieszanie z poplątaniem. Tak jak dawałem przykład w jednym z tekstów na Twitterze, gdzie użycie przez Rosjan pocisków S-300, samych sobie niezakazanych, normalna rakieta przeciwlotnicza, ale używanie w trybie pocisków balistycznych do ostrzału nękającego, bym to nazwał, miasta, gdzie przy ich cenności ciężko mówić o rozróżnianiu celów, czy one były skierowane w cel stricte militarny, czy po prostu w dzielnicę mieszkaniową. I z drugiej strony to samo, gdy miało miejsce ukraiński ostrzał, przepraszam, oficjalnie Wolnego Legionu Rosji, czy jak się tam ta formacja nazywa, przy pomocy wyrzutni rakiet wieloprowadnicowych Ziemia-Ziemia, tam ma akurat BM-21. W obu przypadkach mamy użycie broni absolutnie niezakazanej, absolutnie dozwolonej, ale w sposób, który budzi co najmniej duże wątpliwości z tytułu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. I to są dwie rzeczy, które uważam, że zwłaszcza media i co szanowni słuchacze, uważam też, apelujemy, żebyście zwracali na to uwagę, jak dziś czytacie teksty, żeby te dwie kwestie rozróżniać, bo można użyć w sposób niebudzący wątpliwości, a można użyć go w sposób budzący bardzo dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o prawo humanitarne, na przykład do strzału, na przykład niebronionego, znaczonego od szpitala, punktu opatrunkowego, zaznaczonego w razie Czerwonym Krzyżem. Tak więc, żeby nie mieć dwóch systemów walutowych, prawda?
To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli mówimy o tak zwanej broni chemicznej, to zgodnie z postanowieniami konwencji o zakazie stosowania, składowania i produkowania broni chemicznej, zakazuje się wykorzystywania chemicznych środków kontroli tłumu jako metody lub środka prowadzenia działań zbrojnych. I w tym kontekście użycie granatów łzawiących typu K51 celu, przepraszam za wyrażenie, za kolokwializm, wykurzenia obsady określonej pozycji obronnej jest ewidentnym naruszeniem konwencji o zakazie użycia broni chemicznej. Tylko że granaty typu K51 zawierające substancję drażniącą, a dokładnie lakrymator o skrócie CS, używane są przez obie strony konfliktu na Ukrainie, w oczywistej sprzeczności z zakazem stosowania tego typu metod wynikającym z konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej. Aczkolwiek no, strona ukraińska jest bardziej skrupulatna w dokumentowaniu przypadków użycia tego typu granatów przez stronę rosyjską, niż działałoby to w drugą stronę. Co nie zmienia faktu, że granaty typu K51 wykorzystywane są w podobny sposób przez obie strony konfliktu i należy wprost powiedzieć o tym, że jest to ewidentne naruszenie konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej. Użycie każdego innego lakrymatora czy innego drażniącego środka chemicznego uznawanego w myśl załącznika technicznego do konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej za chemiczny środek kontroli tłumu, bo tutaj wymienia się między innymi chloropikrynę, chloroacetofenon i tak dalej, w działaniach zbrojnych jest ewidentnym naruszeniem konwencji. Z tym, że...
To jest ciekawe, panie komandorze, bo tutaj chciałbym niejako dopytać, bo tak, różne rodzaje granatów dymnych, łzawiących są właśnie używane przez formacje niewojskowe, na przykład w celu zapanowania nad tłumem i tak dalej. Nasza policja też używa różnego rodzaju miotaczy, granatów łzawiących, a także rozpylania płynu z takich jakby opryskiwaczy w przypadku różnych zamieszek, na przykład zdarzeń stadionowych i tak dalej. Rozumiem, że tam jest, tu jest kwestia składu chemicznego i tego
nie
są użycie w warunkach bojowych, tylko w warunkach pokojowych. Ale w tym momencie użycie przez rozgwardię środków właśnie granatów łzawiących do zapanowania nad tłumem. W 22 roku tam było kilka takich zdarzeń. I teraz tak, czy to jest w trakcie działań bojowych, bo to było w stosunku do złamania pewnego pasywnego oporu ludności cywilnej, jako użycie środka nieletalnego do rozpędzenia na przykład demonstracji ludzi blokujących przejazd kolumny transportu, a rozróżnienie użycia podobnego bądź identycznego środka w działaniach bojowych, tak jak pan komandor dał przykład, w celu na przykład obezwładnienia z obsługi karabinu maszynowego w jakiejś fortyfikacji polowej. Przyznam, że mnie zaintrygowało, bo tutaj tak spoza mojego poletka, ale...
No więc użycie chemicznych środków kontroli tłumu w celu jako środka przymusu bezpośredniego nie jest zabronione przez prawo międzynarodowe. Użycie chemicznych środków kontroli tłumu jako metody lub środka prowadzenia działań zbrojnych jest zakazane przez konwencję o zakazie stosowania broni chemicznej. A więc o ile rozgwardia w celu rozpędzenia nieprzyjaznego albo wręcz wrogiego zgromadzenia ma prawo użyć tego typu chemicznych środków kontroli tłumu, o tyle regularne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej A dla osiągnięcia celów w postaci wyparcia obrońców z określonego punktu oporu nie może, czy nie mogą użyć tego samego środka. Aczkolwiek, i tutaj jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak, że wyłącznie strona rosyjska używała tego typu metod, bo granaty typu K51 są dość mocno rozpowszechnione, stanowią również wyposażenie polskiej policji, ale w znacznej ilości stanowią również wyposażenie ukraińskich sił zbrojnych, ukraińskiej policji i innych formacji ochrony porządku publicznego na Ukrainie. I sama strona ukraińska publikowała materiały z użycia tych właśnie granatów typu K51, zawierających gaz CS w atakach na pozycje rosyjskie. Jedną miarą należy mierzyć użycie tego typu środka w sposób sprzeczny z wymogami konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej przez obie strony konfliktu.
Stosowanie tych sam miar wobec wszystkich stron jest podstawą rzetelnego i prawidłowej oceny sytuacji. To jest bezdyskusyjnie. Ciekawostka, że nie pamiętam oznaczenia, ale jakiś dosyć egzotyczny model granatów z gazem łzawiącym. Pamiętam, że zaobserwowano też u niektórych żołnierzy Legionu Międzynarodowego, zwłaszcza mówimy o 2022 roku. Nie jestem pewien, czy nie przypadkiem u weteranów pochodzących między innymi z Korei, ale powiem szczerze, pamięć może być zawodna, więc nie pamiętam. To tytułem ciekawostki. Z drugiej strony, broń termobaryczną możemy trochę podciągnąć pod kategorię broni chemicznej.
Absolutnie nie.
No właśnie.
Ani nie możemy broni termobarycznej uznać za broń zapalającą w rozumieniu
No tak.
protokołu trzeciego do konwencji CCW, ponieważ zasadniczym środkiem czy zasadniczą metodą rażenia przeciwnika przez broń termobaryczną jest
Ciśnienie, fala, tak.
wywoływanie gwałtownych zmian ciśnienia, czyli najpierw gwałtowny wzrost ciśnienia, potem jego drastyczny spadek wskutek detonacji albo spalenia mieszanki paliwowo-powietrznej, czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której najpierw następuje gwałtowny wzrost ciśnienia, potem jego dramatyczny spadek i te skrajności stanowią główny czynnik oddziaływania na tak zwaną siłę żywą przeciwnika, bo prowadzą między innymi do śmiertelnych zmian w płucach, rozerwania pęcherzyków płucnych i tak dalej, i tak dalej. Więc efekt zapalający nie jest absolutnie tym pierwszorzędnym czy zasadniczo zamierzonym efektem użycia broni termobarycznej. A powiem więcej, w przypadku użycia broni termobarycznej wywołanie pożaru jest zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku wykorzystania typowych broni zapalających. Więc broń termobaryczna czy pociski, głowice termobaryczne nie są bronią zapalającą w rozumieniu konwencji, w rozumieniu protokołu trzeciego do konwencji CCW. I teraz, jeżeli już przejdziemy do klasycznych, najbardziej form broni zapalających, czyli tych wykorzystujących biały fosfor, ewentualnie termit, tutaj też, jeżeli wczytamy się w postanowienia protokołu trzeciego do konwencji CCW, to okazuje się, iż pociski, które zaprojektowano głównie w celu wywołania efektu oświetlającego lub dymotwórczego, nie są uznawane za broń zapalającą per se. Więc pociski fosforowe w dużej mierze tak naprawdę stanowią uzbrojenie mające na celu maskowanie, mające na celu stawianie zasłon dymnych ze względu na właściwości białego fosforu, a właściwości zapalające no, w zdecydowanej większości są niejako efektem ubocznym, a nie głównym pocisków zawierających biały fosfor. Troszeczkę inaczej sprawa przedstawia się w przypadku chociażby pocisków czy głowic typu 9M22S systemów typu BM21 Grad, gdzie 9M22S to są głowice kasetowe zawierające subamunicję zapalającą, której głównym składnikiem jest mieszanka termitowa, ale o czym wspomniałem na wstępie, nie jest to lotnicza broń zapalająca, ponieważ mówimy tutaj o pociskach do systemów artylerii rakietowej, a nie o bombach zapalających zrzucanych z samolotu. Więc o ile użycie tego typu pocisków, czyli 9M22S w pobliżu skupisk ludności cywilnej nie jest wprost zabronione przez protokół trzeci do konwencji CCW, o tyle może stanowić złamanie zakazu prowadzenia ataków bez rozróżnienia czy naruszenie obowiązku stosowania niezbędnych środków ostrożności w przypadku ataków na cele wojskowe zlokalizowane w pobliżu skupisk ludności cywilnej, ale to są odrębne postanowienia, odrębne zakazy w stosunku do protokołu trzeciego do konwencji CCW. Ale tak czy inaczej, nie można mówić o tym, że użycie pocisków zapalających czy głowic typu, czy pocisków typu 9M22S do pocisków systemu BM21 Grad jest zabronione jako takie. Absolutnie nie jest. Tak samo jak nie jest zabronione użycie broni zapalającej per se. I teraz kończąc ten wywód, jeżeli spojrzymy na sposób, skalę i tryb użycia tego typu uzbrojenia, to może się wydać dość ciekawym, że w 2014 roku po aneksji Krymu i tak zwanej rebelii w Donicku i Ługańsku, strona ukraińska dość często sięgała po amunicję tego typu, czyli 9M22S, ostrzeliwując Donieck i Ługańsk w ramach tak zwanej operacji antyterrorystycznej. I jakoś nie budziło to szczególnych kontrowersji, przy czym użycie tego typu uzbrojenia przez stronę rosyjską po rozpoczęciu agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku, nagle opinia publiczna uznała, iż tego typu uzbrojenie jest nielegalne. A więc nie jest. I obie strony bardzo chętnie po tego typu uzbrojenie sięgały. Obie strony doceniają pewne oczywiste zalety tego typu uzbrojenia. Obie strony też oczywiście będą twierdzić, iż użycie tego typu uzbrojenia ma na celu niszczenie umocnionych stanowisk obrony przeciwnika, a niekoniecznie zadawanie zbędnego cierpienia czy nadmiernych obrażeń kombatantom przeciwnika. Przy czym tutaj też należałoby odróżnić czy wyjaśnić pewne techniczne niuanse. Biały fosfor spala się w temperaturze mniej więcej 800 stopni Celsjusza, generując przy tym duże ilości białego, gęstego dymu, który ma właściwości toksyczne, ponieważ powoduje między innymi pękanie pęcherzyków płucnych przy wdychaniu oparów białego fosforu. Termit czy mieszanki termitowe wykorzystywane chociażby w pociskach typu 9M22S to generalnie mieszanina sproszkowanego glinu, aluminium z utleniaczem, która spala się w temperaturze przekraczającej 1200 stopni Celsjusza, właściwie nie generuje przy tym dymu, a nie ma właściwości toksycznych, aczkolwiek przy tej temperaturze spalania jest w stanie, w cudzysłowie, przepalić się przez żelazo-beton i z tego powodu jest dość popularną mieszaniną zapalającą, wykorzystywaną nie tylko przez Ukrainę czy Rosję, ale przez wiele innych armii świata. I tutaj też dla postronnych obserwatorów podstawowa kwestia do rozróżnienia. Biały fosfor spala się w takim pomarańczowym płomieniu, generując bardzo duże ilości białego, gęstego dymu. Termit spala się niemalże świecąc na biało i właściwie bezdymnie. I potem można odróżnić użycie białego fosforu od mieszanin termitowych.
Znaczy tak, oba rodzaje tej amunicji są niestety diablo skuteczne, zwłaszcza wobec zwalczania siły żywej. Określenie amunicji dymnej z białym fosforem jako tylko jako amunicja do zadymiania zawsze budzało we mnie pewien lekki uśmiech i że tak, one właściwości dymne tej amunicji są niejako dodatkiem do tego, jak jest to bardzo niebezpieczny środek bojowy i jak bardzo skuteczny na przykład w otwartej przestrzeni wobec zwalczania piechoty. Tak więc, no, a użycie amunicji kasetowej z teterytem jest przerażającym widowiskiem i naprawdę no, najbardziej to jest przerażające, że potrafi się przepalać przez różnego rodzaju schrony i potem razić po prostu piechotę tam znajdującą się i niestety bardzo skutecznie oczyszczać teren, umożliwiając działania na przykład jednostkom zmechanizowanym. No cóż, no
No,
niestety tak
ja
jest.
tutaj pozwolę sobie na odrobinę polemiki, tak? Bo większość systemów zadymiania, chociażby jeżeli chodzi o granaty dymne montowane na wszelkiej maści czołgach i pojazdach opancerzonych, opiera się na wykorzystaniu białego fosforu i ma to pewne swoje oczywiste zalety, ponieważ umożliwia maskowanie pojazdu w co najmniej dwóch pasmach, czyli w paśmie widzialnym dzięki zadymieniu i paśmie termalnym, ponieważ spalający się biały fosfor w temperaturze 800 stopni Celsjusza albo i większej, no skutecznie maskuje sygnatury termalne pojazdów, ich wydechów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no oczywiście mieliśmy wiele przykładów użycia amunicji teoretycznie dymnej, która detonowana była w pewnej odległości od celu, czy na pewnej wysokości od celu, tak żeby zapewnić maksymalne rozproszenie czy rozprowadzenie białego fosforu na powierzchni. I przykładów tego typu użycia amunicji fosforowej jest wiele, chociażby podczas operacji Płynny Ołów w 2000, bodaj piątym roku w Strefie Gazy przez siły obronne Izraela, jak i chociażby podczas walk z tak zwanym Państwem Islamskim Iraku, gdzie strona amerykańska dość powszechnie używała pocisków fosforowych, chociażby w Faludży. Więc należałoby odróżnić cel stworzenia amunicji fosforowej od sposobu jej wykorzystania, ponieważ te sposoby wykorzystania często odbiegają drastycznie od zaplanowanych czy zaprojektowanych sposobów ich użycia przez producentów, tak? Bo pociski fosforowe zaprojektowane z myślą o stawianiu multispektralnych zasłon dymnych i termicznych, maskujących ruchy własnych sił przed przeciwnikiem, mogą zostać wykorzystane jako broń zapalająca. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości, aczkolwiek stawianie znaku równości między amunicją fosforową jako taką, czy w szerokim ujęciu, a bronią zapalającą jest błędem. Tak samo jak stawianie znaku równości między amunicją fosforową a bronią chemiczną również jest błędem.
No, zgoda, jak to mawiał klasyk. Rzeczywiście w takim ujęciu absolutnie nie mam zamiaru polemizować. Myślę, że chyba tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za cierpliwe wysłuchanie naszego marudzenia, jak to było podane w sądzie. Zapraszam na kolejne. Jeżeli Wam się podobało, panowie, to prosimy o lajki. Subskrypcję dla pana Mateusza Grzeszczuka, któremu panu redaktorowi serdecznie dziękujemy za gościnę. Żegnamy was, drodzy słuchacze, do następnego odcinka. Pan komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się nisko i znany, lubiany, popularny, szanowany i o jakże niezwykle rozbudowanym guście muzycznym Tomasz Leśnik, którego również szanownym słuchaczom polecam w cotygodniowym cyklu Sekcja Kulturalna każdy piątek.
Bardzo dziękuję za to miłe przedstawienie. Tak więc żegnamy Was, drodzy słuchacze, do następnego odcinka. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.
Bezpieczeństwo, siły zbrojne i konflikty na świecie. Sekcja militarna. Leśnik i Goździewicz na podróży bez paszportu.